Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Jak wszyscy wiecie, dzisiaj jest 1 października, to znaczy, że wczoraj skończył się wrzesień, a przez cały ten miesiąc modliliśmy się głównie o jedność. Jedność w Kościele, jedność w naszych rodzinach. Dzisiaj będę chciał mówić o jednej z cech ludzkiego charakteru, bez której zachowanie w praktyce jedności jest właściwie niemożliwe. I tą cechą będzie pokora. Jeżeli w naszym charakterze zabraknie pokory, to właściwie wszelkie relacje, które utrzymujemy w ramach jakiejś grupy, w której jesteśmy, wszelkie te relacje prędzej czy później ulegną zburzeniu. Niezależnie od tego, czy myślimy o Kościele, o naszych rodzinach, o naszych małżeństwach, czy nawet miejscach pracy, w których Pan Bóg nas postawił. A dzieje się tak dlatego, że jako zwykli ludzie mamy różne charaktery, różne temperamenty, różne poglądy w różnych tematach. Po prostu jesteśmy różni. Jesteśmy różni, bo takimi stworzył nas Pan Bóg. Nie ma dwóch identycznych osób, tak samo jak nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Nie ma również dwóch identycznych chrześcijan, mających dokładnie te same poglądy na wszystko, mających dokładnie takie same obdarowania, czy dokładnie w ten sam sposób patrzących na życie. Po prostu jesteśmy różni. I w takiej mieszance różnorodności, jeżeli zabraknie takiej właśnie cechy charakteru, prostej pokory, to tą różnorodność diabeł wykorzysta i zamieni w konflikty. W konflikty, które nie tylko będą nas niszczyć od środka, ale będą właśnie niszczyć tą jedność, o którą modliliśmy się przez cały wrzesień, jak wiemy, na której Panu Bogu tak bardzo zależy. Przyznam się szczerze, że osobiście nigdy nie lubiłem słowa pokora. Ludzi pokornych uważałem za ludzi małomównych, wręcz wycofanych, takich, którzy nie mają własnego zdania, którzy wręcz nie potrafią bronić swoich przekonań, o ile w ogóle takie przekonania posiadali. To byli dla mnie ludzie, którzy dla tak zwanego świętego spokoju zawsze ulegali wszędzie, wszystkim i we wszystkim. Zwłaszcza jeżeli ich rozmówcami byli ich przełożeni. To byli tacy typowi BMW. Wiecie, co to jest za skrót BMW, kiedy jest mowa o ludziach? Bierni, mierni, ale wierni. W odróżnieniu od takich ludzi ja zawsze miałem niewyparzony język i zawsze potrafiłem ostro bronić tego, w co naprawdę wierzyłem. Na początku w szkole, potem w pracy, a nawet taką postawę miałem już po swoim nawróceniu w Kościele. Miałem taką postawę, dlatego że nie do końca rozumiałem, czym jest pokora. Tak naprawdę, czym jest chrześcijańska, biblijna pokora. Bo ta pokora z tym, o czym wcześniej myślałem, nie ma naprawdę nic wspólnego. A prawdziwą rewolucję w mojej głowie zrobiło to jedno zdanie powiedziane przez Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, 29 wersecie. Pan Jezus mówi tak: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy, a w innych tłumaczeniach łagodny i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Doznałem szoku. Jezus, który dla mnie, a myślę, że i dla większości z nas, zawsze był wręcz ideałem odwagi, bohaterstwa i bezkompromisowości. Jezus, który nie bał się zwracać do przywódców religijnych Izraela takimi odważnymi słowami jak głupcy, obłudnicy, plemię żmijowe. Jezus, który nie bał się sam w pojedynkę wypędzić przekupniów ze świątyni, który sam powywracał stoły wekslarzy. Wreszcie Jezus, który nie wahał się poddać najbardziej okrutnym torturom zakończonym najbardziej haniebnym rodzajem śmierci. Ten Jezus, ten bohater, nagle mówiąc o sobie, wskazuje wyłącznie dwie cechy. Łagodność i pokorę. I swoim uczniom, czyli również nam, właśnie te cechy każe naśladować. Jak można to ze sobą pogodzić? Czy można pogodzić bohaterstwo i bezkompromisowość z wycofaniem, biernością, brakiem odwagi do bronienia własnych przekonań? Można? Nie można. Nie można tego pogodzić. Tylko że pokora, ta biblijna, prawdziwa pokora, nie ma nic wspólnego z byciem biernym, tchórzliwym, z brakiem odwagi do obrony tego, w co naprawdę wierzymy. Biblijny chrześcijanin nie tylko może, ale powinien być odważny w bronieniu tego, w co wierzy, w tym wszystkim będąc łagodnym i pokornego serca. Tak jak Jezus. Czym więc jest pokora, biblijna pokora? Nie wiem dokładnie kto, ale najprawdopodobniej Joyce Meyer, mówiąc o pokorze, powiedziała tak. Pokora to postawa, która przyjmuje, że ktoś inny może mieć rację. Pokora to postawa, która przyjmuje, że to niekoniecznie ja muszę mieć rację, ale ktoś inny może mieć rację. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali to jedno zdanie, bo ono również jest rewelacyjne i rewolucyjne. Teraz, kiedy czytam Biblię, odkrywam, że zawsze i wyłącznie rację ma kto? Tylko Pan Bóg. Nie zawsze my, nie zawsze nawet nasi wspaniali nauczycielowie, których książki czasami czytamy i których życie naśladujemy. Rację ma wyłącznie Pan Bóg. A to znaczy, że poza kilkoma fundamentalnymi prawdami, które Pan Bóg nam objawił bez żadnych wątpliwości, takimi prawdami jak to, że istnieje tylko jeden, jedyny Bóg, Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, takimi prawdami jak to, że tylko Jezus jest Panem i tylko On powinien być Panem naszego życia. W końcu poza taką prawdą jak to, że zbawieni jesteśmy wyłącznie z łaski, przez wiarę, nie z uczynków, to poza takimi fundamentalnymi prawdami w innych tematach możemy się różnić. Tylko że pomimo tych różnic powinniśmy się kochać i szanować. Kiedy czytam Boże Słowo, to jest dla mnie pewnością to, że pomimo naszej różnorodności w oczach Pana Boga, w oczach naszego Ojca w niebie, wszyscy jesteśmy równi i tak samo ważni. I potwierdza to apostoł Paweł w liście do Galacjan 3:28, mówiąc tak. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Podkreślę jeszcze raz, w oczach Pana Boga wszyscy jesteśmy równi, tak samo ważni I tak samo kochani. Ale pomimo tej równości, Pan Bóg dla każdego z nas ma inne powołanie, inną służbę i w zależności od tego powołania i tej służby stawia nas wzajemnie na różnych pozycjach odpowiedzialności. Pomimo tej równości Pan Bóg inną odpowiedzialność kładzie na barkach męża, a inną odpowiedzialność na barkach żony. Inną odpowiedzialność daje rodzicom, a inną dzieciom. Wreszcie inną odpowiedzialność i związany z tym autorytet daje przywódcom, przewodnikom, a inną odpowiedzialność daje tym, którzy przez tych przywódców, tych przewodników, którzy są prowadzeni. A tam, gdzie w grupie ludzi znajdują się osoby mające różną odpowiedzialność, różny autorytet, to aby taka grupa mogła funkcjonować, podkreślam, właściwie funkcjonować, to musi zaistnieć właściwie rozumiana łagodność, właściwie rozumiana pokora, a tak samo właściwie rozumiana uległość i posłuszeństwo. Autor listów do Hebrajczyków w 13 rozdziale, 17 wersecie mówi tak. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. W Bożej owczarni są zarówno owce, jak i pasterze. I zgodnie z tym fragmentem tego listu, Bożą wolą jest, aby w tej owczarni owce były posłuszne i uległe swoim pasterzom, aby uznały ich autorytet. Bo jeżeli nie, to służba tych pasterzy nie będzie radością, tylko katorgą. A i owce narażone będą na utratę Bożego błogosławieństwa i mogą ponieść szkodę. Dokładnie tego naucza Boże Słowo i wierzcie mi, że nie ma sensu z tym dyskutować. Czytając dalej Nowy Testament, odkrywam, że dokładnie takiej postawy Pan Bóg oczekuje od żon względem mężów, od dzieci względem rodziców, od pracowników względem ich przełożonych. Generalnie to ujmując, moglibyśmy powiedzieć, że właściwie Bożą wolą jest, aby osoby prowadzone darzyły szacunkiem, autorytetem, ale również były posłuszne i uległe tym, których Pan Bóg powołał na ich pasterzy, na ich przewodników. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie na ich barkach spoczywa szczególna odpowiedzialność i to oni będą musieli zdać przed Bogiem relacje z tego, jak prowadzili ich lud. To oni przed Bogiem stojąc będą musieli zdać relacje, w jaki sposób chronili i opiekowali się swoją żoną czy też swoimi dziećmi. Tak wyraźnie naucza Boże Słowo. Tylko, że gdybym na tym zakończył swoje nauczanie na temat biblijnej pokory, to zrobiłbym wielki błąd. Dlatego, że Nowy Testament ma o wiele więcej do powiedzenia w temacie pokory, niż tylko nauczanie wskazujące proste zasady, właściwie wymagania, jakie owce powinny wypełniać względem swoich pasterzy. Popatrzmy więc na temat pokory, mówi apostoł Paweł. List do Filipian, 2 rozdział, 3 werset. Paweł mówi tak. I nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Kościół Boży, Kościół Nowego Testamentu to Kościół, w którym wszyscy uważają pozostałych za wyższych od siebie, bez względu na powołanie, służbę, stanowisko, etc., etc. I dokładnie tego samego nauczał Pan Jezus i dokładnie według tej zasady sam żył. Dosłownie dwa wersety dalej, w tym samym drugim rozdziale listu do Filipian, czytamy tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Paweł mówi wyraźnie, że Pan Jezus był w postaci Bożej. To znaczy, że był równy Bogu, równy swojemu Ojcu. Ale z miłości do swojego Ojca i z miłości do nas on wyrzekł się należnej mu chwały. On uniżył się, został człowiekiem i przez całe swoje życie był sługą. Był sługą posłusznym aż do śmierci. I wierzę, że takiej właśnie postawy Jezus oczekuje od każdego z nas. Postawy, która pomimo świadomości równości dzieci Bożych jest w stanie uniżyć się, wyprzeć się, właściwie wyrzec się należnych praw i w pokorze traktować pozostałe osoby jako wyższe od siebie. Kiedy Jezus chodził po ziemi, on nigdy nie zmuszał ludzi do słuchania swoich mów. On nigdy nie przymuszał ludzi do przyjmowania własnych argumentów. On nie kłócił się, nie potępiał, a wręcz przeciwnie. On wysłuchiwał uważnie wszystkich, którzy do niego przychodzili i dawał ludziom prawo wyboru. A kiedy mówił na swój temat, to przede wszystkim podkreślał to, że jest sługą i żył tak jak sługa. I pokazał również, jakiej postawy oczekuje od tych, którym dał autorytet przywódczy. Podczas ostatniej wieczerzy, a więc tak naprawdę kilka czy kilkanaście godzin przed swoją śmiercią, czytam Ewangelię Jana, 13 rozdział, wersety 4 i 5. Jezus wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. A kiedy już skończył umywać nogi swoim uczniom, wszystkim uczniom, włącznie z Judaszem, pomimo tego, że wiedział, że już za kilka chwil Judasz sprzeda go za 30 srebrników, za kwotę naprawdę niewysoką. W 14 wtedy rozdziale czytamy, powiedział do swoich uczniów, jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. To był werset 14, nie wiem, czy powiedziałem w rozdziale 14. Jana 13, 14. Obmywanie nóg było czynnością, którą zwykle wykonywali niewolnicy. Niewolnicy, czyli ludzie nie mający żadnych praw, stojący absolutnie na dnie wszelkiej hierarchii społecznej. Zresztą trudno się temu dziwić, jeżeli wyobrazimy sobie, jak mogą wyglądać i tak samo jak mogą pachnieć ludzkie stopy po całym dniu chodzenia, najczęściej boso, w upalnym klimacie, często wdeptując zwierzęce czy też ludzkie nieczystości. Bo musimy pamiętać, że w tamtych czasach nie było kanalizacji. Wszystkie nieczystości najczęściej były wylewane po prostu przed dom, na ulicę, a zwierzęta najczęściej hodowane były w tych samych budynkach, w których mieszkali ludzie. Dlatego Piotr tak bardzo wzbraniał się przed umyciem jego nóg przez Jezusa, bo nie chciał, żeby jego Pan i Nauczyciel tak bardzo się uniżył. Jezus, który był Panem i Nauczycielem dla swoich uczniów, z miłości do tych uczniów, czy tak naprawdę patrząc ludzkimi oczami, ze względu na miłość do tych, którzy byli niżej w hierarchii niż on potrafił uniżyć się i potraktować ich jako wyższych od siebie. I powiedział, że takiego właśnie zachowania oczekuje od wszystkich, od całego swojego Kościoła. Bez względu na to, czy ktoś traktuje siebie jako najniższego, czy najwyższego. Jako szeregowego członka jakiejś grupy, czy też na jej lidera. Pewnego dnia do Pana Jezusa podeszła matka dwóch z uczniów Pana Jezusa, matka Jakuba i Jana. I poprosiła Jezusa, żeby kiedy już zasiądzie na swoim tronie, w swoim królestwie, to żeby właśnie jej synów, czyli Jakuba i Jana, posadził po swojej lewicy i prawicy. I kiedy pozostała dziesiątka usłyszała o tym, to naprawdę się oburzyła. I wcale się temu nie dziwię. I wtedy Jezus pokazał, na czym polega prawdziwa wielkość w Jego Kościele. W Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, wersety 25-28, Jezus mówi tak. Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Jezus w tym fragmencie mówi mniej więcej tak. Chcesz być naprawdę wielki? Chcesz być w moich oczach prawdziwym przywódcą? To naśladuj mnie, a nie zasady zarządzania, które oferuje ten świat. Nie zachowuj się jak książę, czy możnowładca, czy prezes takiej wielkiej korporacji, ale podchodź do wszystkich z pokorą. Nie żądaj uległości i posłuszeństwa od innych, ale żyj tak i tak postępuj względem tych, którym przewodzisz, aby oni sami szanowali cię, byli ci posłuszni, widząc twoje pokorne serce. Czy to jest łatwe? Mówię do tych, którzy czują się menedżerami, przywódcami. Nie jest łatwe. Prawda, Mikołaj? Nie jest łatwe. Jak się jest na czele, bardzo trudno tak się zachowywać. Ale Pan Jezus nigdy nie obiecywał, że będzie łatwo, tylko że będzie warto. I od kiedy zrozumiałem, na czym polega pokora, od tego momentu próbuję w taki właśnie sposób zachowywać się w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie, a również względem swoich pracowników, podległych mi pracowników w miejscu mojej pracy. Nie zawsze mi się to udaje, ale zawsze, wtedy, kiedy próbuję traktować ludzi z szacunkiem, kiedy wsłuchuję się w ich rację, a zwłaszcza wtedy, kiedy potrafię wycofać się z wcześniej podjętych decyzji, być może nawet wydawałoby się słusznych, ale które tak naprawdę pokazywałyby tylko, kto tutaj rządzi. To w takich sytuacjach naprawdę widzę Boże błogosławieństwo. I takie sytuacje pokazują mi prawdziwość słów, które powiedział Jakub w swoim liście, 4:6. Wszyscy znamy ten werset, a przynajmniej choć raz go słyszeliśmy. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Chcemy być błogosławieni, żyć Bożej łasce, to bądźmy pokorni. Tam, gdzie brakuje pokory, tam prędzej czy później, zawsze, podkreślam, zawsze wkradnie się duma i pycha. Jakiś równy rok temu, w październiku zeszłego roku, na tym miejscu, kiedy dzieliłem się nauczaniem na temat urazy, to wspomniałem o pewnej wizji. To była wizja, którą Pan Bóg dał około 20 lat temu jednemu z przywódców, jednemu z liderów współczesnego Kościoła, Rickowi Joynerowi. I to była wizja Kościoła, który walczy w ostatniej bitwie z potężną, przeważającą armią demoniczną. W epicentrum tej wizji stała potężna góra. I ta cała bitwa toczyła się jakby u podnóża tej góry. I w pewnym momencie część oddziałów, część żołnierzy Jezusa Chrystusa zaczęła się wspinać po tej górze. A ci, którzy dotarli jakby w pobliże samego szczytu, tam spotkali się z Panem Jezusem. I kiedy przebywali w Jego chwale, to zbroje, które okrywały piersi tych rycerzy, żołnierzy Chrystusa, zaczęły odbijać tą chwałę Jezusa i zaczęły same świecić wręcz oślepiającym blaskiem. Ale po pewnym czasie Pan Jezus kazał wszystkim swoim żołnierzom z powrotem zejść na dół i wrócić do bitwy, wrócić do walki. Wśród tych żołnierzy był również Rick Joyner. Jego zbroja w obecności chwały Jezusa również świeciła oślepiającym blaskiem. Kiedy on schodził z tej góry, aby wrócić do bitwy, cały czas towarzyszył mu anioł mądrości, anioł, który miał na imię mądrość. Kiedy już znaleźli się na samym dole, weszli w wir tej bitwy, Rick zauważył cały oddział tych potężnych wojowników Chrystusa, których zbroje świeciły niesamowitym blaskiem, jak ten oddział tak odważnie maszerował, aby uderzyć na resztki wycofujące się armii wroga. I co się stało dalej? Pozwólcie, że przeczytam fragment z książki Ricka Joynera, Ostatnia bitwa. Jeszcze nie, powiedziała mądrość. Spójrz tam. Spojrzałem w kierunku, który pokazywała, ale aby cokolwiek zobaczyć, musiałem osłonić moje oczy przed chwałą, która emanowała z mojej własnej zbroi. Dostrzegłem coś, jakby poruszenie w dolinie. Nie mogłem rozpoznać, co widzę, gdyż chwała, która świeciła z mojej zbroi, utrudniała mi patrzenie w ciemność. Poprosiłem mądrość, aby dała mi coś, czym mógłbym przykryć moją zbroję. Dała mi zgrzebny płaszcz, abym go włożył. Co to jest? Zapytałem, czując się trochę urażony jego szarzyzną. Pokora, powiedziała mądrość. Nie będziesz w stanie dobrze widzieć bez niej. Niechętnie założyłem go na siebie, ale natychmiast zobaczyłem wiele rzeczy, których wcześniej nie mogłem zobaczyć. Spojrzałem w stronę doliny. Ku memu zdziwieniu był tam cały oddział wroga, czekający, aby zasadzić się na każdego, kto by tamtędy przechodził. Co to za armia? Zapytałem. To jest pycha, wyjaśniła mądrość. Jest to wróg, którego najtrudniej zobaczyć po przebywaniu w chwale. Ci, którzy odmawiają założenia tego płaszcza, ucierpią bardzo z ręki tego wroga. Kiedy spojrzałem na górę, zobaczyłem otoczonych chwałą żołnierzy Chrystusa. Żaden z nich nie był przyodziany płaszczem pokory. Nie widzieli tym samym czającego się na nich od tyłu wroga. Nagle moją uwagę przyciągnął hałas dochodzący z pola bitwy. Wróg uciekał we wszystkie strony. Pozostał jednak jeden oddział – pycha. Był on całkowicie niewidoczny i kroczył wprost na tyły maszerującej armii wojowników Chrystusa, szykując się do wypuszczenia gradu strzał. Wtedy też zauważyłem, że ci potężni wojownicy nie mieli zbroi na swoich plecach i byli całkowicie wystawieni na to, co miało ich za chwilę uderzyć. Za późno byłoby cokolwiek zrobić. Ku memu zdziwieniu, kiedy strzały pychy godziły w wojowników, oni nawet tego nie zauważali. Krwawili i szybko słabli, lecz nie przyznawali się do tego. Wkrótce byli już zbyt słabi, by utrzymać swe tarcze i miecze. Porzucali je więc, twierdząc, że ich już nie potrzebują. Byłem zdumiony tym, że ta wielka niegdyś armia sprawiedliwych została tak doszczętnie pokonana i wciąż jeszcze nie wiedziała, co ją rozbiło. Jak mogli ci, którzy byli tak silni, którzy przeszli tak długą drogę do szczytu i widzieli Pana, być tak podatni na atak? Zapytałem. Pycha jest wrogiem, którego najtrudniej zobaczyć i który wślizguje się od tyłu, odpowiedziała mądrość. Jak więc możemy ustrzec się przed tego rodzaju atakiem? Pytałem dalej. Trzymaj się blisko mnie. Pytaj Pana, zanim podejmiesz ważne decyzje i miej na sobie ten płaszcz, a wtedy wróg nigdy nie będzie w stanie zaślepić cię tak, jak to zrobił z tamtymi. Pycha jest wrogiem, którego najtrudniej jest zobaczyć. Zwłaszcza, jeżeli doświadczamy łaski przebywania w Bożej chwale. I kolejny wniosek, który wyciągam z tej wizji, jest taki, że im wyżej uda nam się wspiąć na Bożą górę, tym bardziej jesteśmy narażeni na upadek. A jedyne, co nas może ustrzec przed tym upadkiem, to noszenie na sobie cały czas tego płaszcza pokory. Pokory względem tego, czego uczy Boże Słowo, pokory względem naszych braci i sióstr, pokory wreszcie względem innych ludzi. Reasumując to, co powiedziałem, bądźmy odważni, heroiczni, bezkompromisowi, broniąc tego, w co wierzymy. Ale zawsze róbmy to, szanując innych, pokazując im pokorę. Bądźmy pokorni, czy tak naprawdę cały czas pamiętajmy o tym, że to ktoś inny może mieć rację, że ja wcale nie muszę być alfą i omegą we wszystkim. Alfą i omegą jest tylko Pan Bóg. Pan Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, który zawsze uniżał siebie, aby podnieść w górę innych. Już całkowicie kończąc, taka praktyczna rada, przypomnienie. Są takie trzy słowa. Trzy słowa, których uczono nas, kiedy jeszcze byliśmy małymi bobasami. Trzy słowa, których uczymy nasze dzieci od maleńkości. Trzy słowa, o których tak bardzo i tak często zapominamy. Proszę, dziękuję, przepraszam. Zwłaszcza to ostatnie słowo, które tak trudno nam wymawiać. Przepraszam. Te trzy słowa są w stanie otworzyć prawie każde drzwi. Te trzy słowa również są w stanie zażegnać wręcz tlejący się dopiero prawie każdy konflikt. Używajmy tych słów najczęściej, jak tylko potrafimy. Amen. To wstańmy do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym niesamowitym wzorem dla nas. Ty, który jesteś Panem, nauczycielem i który, Panie, tak bardzo wynosiłeś swoich uczniów. I poprzez to, Panie, pokazałeś nam, jak mamy my, ci, którzy są czy menedżerami, czy prezesami, liderami, mężami, czy też żonami, rodzicami, czy dziećmi, jak mamy się zachować względem innych. Tych, których prowadzimy, względem tych, którzy są, patrząc na ludzką hierarchię, na tej samym poziomie, co my, ale również tych, którzy są w tej ludzkiej hierarchii pod nami. Pokazałeś, że tylko poprzez pokorę naprawdę możemy być wielcy w Twoich oczach. Tylko poprzez pokorę możemy być prawdziwymi przywódcami, tymi, którzy prowadzą tłumy do Ciebie. Panie, dziękuję Ci za to, że kiedy, Panie, poznajemy Ciebie, to tym bardziej, Panie, możemy Cię kochać, tym bardziej, Panie, możemy otwierać nasze usta w zachwycie i tym bardziej, Panie, wierzę, że pragniemy zmieniać się na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Panie, ja modlę się, abyśmy my wszyscy, Panie, odnieśli z tych cudownych słów, które znajdujemy w Twoim Słowie, naprawdę taką naukę, która zmienia nasze serca. Spraw, Panie, abyśmy na każdym miejscu, o każdej porze potrafili być tacy jak Ty, Panie, łagodni i pokornego serca. Amen.
Amen, kochani. Ja z zawodu jestem nauczycielem, wiecie, i nauczyłem się tego, będąc też studentem, że jak ktoś mi mówi wykład, to ja się czegoś uczę, tak? Ale kiedy tego sam mogę doświadczyć, to wtedy jest lepiej, tak? Nie, może usiądźcie na chwilkę, będzie nam lepiej. Wiecie, kiedy uczę małe dzieci i uczę ich na przykład czynności, to często te czynności wykonujemy, żeby oni mogli zapamiętać. Kiedy uczę dorosłych, to często się pytam, a jak jest u ciebie? Czyli nie mówię o kimś, kto nie jest, kto, wiecie, daleko od nas. I dzisiaj to, co Andrzej mówił, to jest lekcja, nie wykład, tylko jak jest u ciebie? Tak? Jak to jest u ciebie? Czyli chcę powiedzieć, tak jak ja uczę w szkole i pytam się, jak to jest u ciebie, albo my coś robimy, tak samo my jesteśmy w Bożej szkole, jako uczniowie Chrystusa, tak? Jak wielu z nas wie, że Bóg nas przeprowadza przez drogę pokory, tak? Że Bóg nas prowadzi przez szkołę pokory, tak? Jeżeli chcemy od Niego łaski, to drogą do Jego łaski jest co? Jest pokora, tak? Jedną z rzeczy, które tak po ludzku mówimy, to ten powinien zrobić, tak? Już może byśmy widzieli, kto powinien tu być bardziej pokorny, ale Bóg każdego z nas, to znaczy mnie, ciebie, przeprowadza przez drogę pokory, dlatego że każdemu z nas Bóg zaplanował wiele dobrych rzeczy, tak? Wiele rzeczy, do których nie dojdziemy, jeżeli nie będziemy pokorni. Wiele dobrych rzeczy jest dla tej społeczności, ale jaka droga jest? Przez pokorę, tak? Wiele dobrych rzeczy jest dla ciebie, ale jaka droga jest tam? Przez to, że potrafisz się uniżyć. Ja czasami jestem zdziwiony ludźmi, którzy zaczynają dobrze i mają wielką wizję od Boga, ale później do ich serca wkłada się coś, że tylko oni wiedzą najlepiej, jak to zrobić. I wszyscy inni są wrogami ich, żeby zatrzymać ich przed wypełnieniem Bożego powołania. I wszystkich muszą potraktować inaczej, bo traktują ich jako wroga, który ma ich zatrzymać na drodze do wypełnienia Bożego powołania. Czy wiesz, że wokół ciebie ludzie nie siedzą, którzy są wrogami, tak? Ja jestem pierwszy, który chce, aby każdy mógł wypełnić Boże powołanie w swoim życiu, tak? I to jest diabelska pułapka, kiedy my myślimy, że inny człowiek, który pojawia się w naszym życiu, jest po to posłany, żeby nas zatrzymać przed wypełnieniem Bożego powołania. Jeżeli Bóg dał ci powołanie, to Bóg jako autor zatroszczy się, żebyś wypełnił to powołanie. Amen. Pamiętam, jak kiedyś, wiele lat temu, w moim życiu Bóg zaczął mówić o służbie do mojego życia, jakbym zaczął opowiadać, ile ja miałem trudności, że w ogóle coś się zaczęło. Ale ci ludzie, którzy stanęli w moim życiu, pomimo tego, że niektórzy jakby wydawało się, że chcieli zatrzymać, to dzięki Bogu mogłem przejść próbę i jestem w tym miejscu dzisiaj, w którym jestem, tak? Zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg ma jeszcze wiele rzeczy i wiele lekcji dla mnie, amen, ale dla każdego z nas. I wiecie, nie myślmy, że to, co się dzieje w naszym życiu dzisiaj, to jest przypadek. Jakoś to jest. Zastanawiajmy się czasami nad swoim życiem, nie? Dlaczego ja tak reaguję? Dlaczego coś się wydarza? A co to znaczy, że ja teraz naśladuję Chrystusa? Jak ja naśladuję Chrystusa? Trzeba pomyśleć. Życie to trochę myślenia, tak? Nie, po prostu wstaję, śniadanie, kawa, pyk, do roboty, wracam, telewizor, do spania. To nie jest życie, tak? Życie to trochę trzeba pomyśleć. Trzeba pomyśleć, zastanowić się, co się dzieje, dlatego że Bóg nam daje lekcje, tak? Lekcje, które mają być lekcjami, które nas podniosą na wyższy poziom. Które nas nie zatrzymią, ale nas podniosą na wyższy poziom. Jedną z pierwszych lekcji to jest lekcja pokory, tak? A więc, kochani, Andrzej już prowadzi modlitwę, a ja bym chciał jeszcze się pomodlić, dobrze? Mogę też poprosić zespół, nam będzie przygrywał, ale miejmy chwilę czasu, żeby tak spojrzeć do swojego serca. Może jest coś, co Duch Święty ci pokaże, z czym dzisiaj Bóg działa w twoim życiu. Z czym musisz ty się rozprawić, albo to, co Bóg uczy ciebie dzisiaj, szczególnie w lekcji pokory, szczególnie w lekcji uległości. Poproś Boga, jeżeli jesteś chętny przyjmować od Niego lekcje, to proś Boga. Panie Jezu, my dziękujemy Ci, że Ty stałeś się doskonałym przykładem dla nas, jak być uległym, tak jak Andrzej czytał to, co stało się podczas ostatniej wieczerzy. Ojcze, ucz nas tego, Panie. Jestem gotowy, żebyś Ty mnie uczył, jak być pokornym, Panie, i jak Ciebie naśladować. Każdego dnia, Panie, nie tylko w kościele, ale każdego dnia w rodzinie, w pracy, czy gdziekolwiek mnie stawiasz, Panie. I badaj moje serce, ażebym się okazał osobą, która jest pokorna, osobą, która naśladuje Ciebie i która jest miła Tobie, Panie. Panie, dziękuję Ci za każde błogosławieństwo, które masz dla każdego z nas, za każde dobrodziejstwo, za Twoją wolę, dla Twoje zamiary. I Panie, dziękuję Ci, że Ty się zajmujesz naszym życiem kompleksowo, w całości i że Tobie zależy na każdym z nas, że nie ma przypadków w naszym życiu. Czy przechodzimy przez wesołe rzeczy, czy smutne, Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś zawsze z nami i Ty zawsze chcesz nas pouczyć, zawsze chcesz nam coś pokazać, Panie, i zawsze chcesz rozwoju w naszym życiu, wzrostu, dojścia do głębi, do Ciebie, Panie. Dziękuję Ci, Jezu, za to. Dziękuję Ci, że zostawiłeś nam Twojego Ducha Świętego i że ten Duch Święty może nas wprowadzać w prawdę. Panie, ja modlę się, żebyś każdego z nas umacniał, szczególnie kiedy właśnie są te lekcje pokory w naszym życiu, abyśmy mogli się ostać, Panie, i przejść przez te lekcje, żebyśmy byli ludźmi, którzy są z Twojego serca, Panie, pokornego serca. Panie, dzięki Ci za to.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.